Wakacyjny ekspres kulturalny.
Żegnając lato, zaglądamy do świata kultury. 8 minut po godzinie 18. Zapraszamy Państwa serdecznie. Już za moment powiemy o artystach, z których jeden urodził się na Litwie, choć od 1980 roku mieszka w Warszawie, a także o artystce, która urodziła się w Sarajewie, a której film walczył o to, aby wystartować w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Chodzi o wyścigi oscarowe. Ale nie tylko będzie o wystawie znakomitych dzieł plastycznych i o filmie. Zajmiemy się także poezją, bo ona wraz z nadciągającą jesienią pojawi się w naszej najbliższej okolicy. Zapraszam Państwa na wakacyjny ekspres kulturalny, czyli krótkie, ekspresowe wydanie informacji ze świata kultury oczywiście. Rafał Polacki program realizuje. Anna Jaworska, dobry wieczór. Malarz, plakacista, twórca ekslibrisów, rysunków, ilustracji książkowych, także happeningów czy instalacji. Od piątku w Ośrodku Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu można oglądać wystawę plakatów Statysa Eidrigiewiciusa. Obserwuję uważnie ludzi wokół mnie. Przyglądam się ich twarzom, postaciom, ruchom i z tych okruchów rzeczywistości nieustannie tworzę własny teatr gestów i sylwetek, wyjaśniał w jednym z wywiadów artysta. I właśnie o teatr zapytaliśmy go, bo wystawa towarzyszy 61. kaliskim spotkaniom teatralnym.
Jeżeli zająć się teatrem, to trzeba decydować się naprawdę tylko na teatr. Weźmiemy przykład Kantora, to on też malował i robił to i owo i też robił swoje sztuki teatralne. I chyba on najbardziej stał się znanym na świecie dzięki teatrowi. Widziałem jego wystawę kiedyś w Tokio, oglądałem jego te pierwsze sztuki teatralne i to rzeczywiście był człowiek, którego zawsze podziwiam i podziwiam. Bo to jest bardzo, jak to powiedzieć, bliski mi swoją sztuką wizualną i takim słowem i działaniem scenicznym. Nazywa się Bratniusz.
Ale wiele osób też mówi, że pana plakaty do nich przemawiają, więc też pan staje się bratnią duszą wielu osób.
Tak, no bo to jest jedna ciągłość. Jeżeli na przykład wykonuję ilustrację książki dla dzieci, czy maluję, to faktycznie nie myślę, czy to plakat, czy to ilustracja, czy inne dzieło. To po prostu jestem ja i pod tym podpisuję się. Co by nie robił, i tak przemawiam do człowieka, do jego duszy, do jego takiego odczuwania świata, odczuwania sztuki i nie jest to ważne, czy to dziecko, czy dorosłe. Muszę do każdej rzeczy pójść naprawdę tak na serio i z całym sercem. Rzeczywiście teraz spotykam bardzo dużo ludzi, którzy mówią, że wyrośli z książkami. Albo na przykład mam w domu twój plakat. Byłem w wielu krajach świata i ludzie przychodzą po autograf rzeczywiście, bez różnicy jak gdzie jestem. To kupił, to dostał, to ma prezent i rzeczywiście to mnie cieszy, że to przemawia do ludzi i to miało i ma wpływ na ich, jak to mówić, myślenie, na ich rozwój. To była jedna niesamowita rzecz w Danii. W Danii miałem Aarhus, mieście Muzeum Plakatu, dużą wystawę. I tam przyjechała jedna Dunka, która powiedziała, że jeden plakat, który ja zrobiłem dawno temu dla Wrocławia, był taki człowiek, który na takich patykach trzyma swoją głowę. I ona powiedziała, że ten plakat wywarł na nią tak silne wrażenie, że to uratowało jej życie. Powiedziała, że ona miała depresję i walczyła z sobą, a kiedy zobaczyła plakat, to ona zrozumiała, że jej los w jej rękach. W jej rękach. I ona przyjechała na otwarcie wystawy i była tak szczęśliwa i potem napisała książkę i ten plakat zamieściła oczywiście po duńsku. Pisała mi tą książkę, natomiast tekstu to nie wiem, co ona tam napisała, ale sam fakt był tak czytelny, tak prosty, że jedno dzieło może drugiemu człowiekowi może zrobić tak duże wrażenie. No oczywiście cieszy to. W końcu powołanie sztuki jest właśnie to. Jeżeli na przykład jedziesz do Florencji czy gdzieś, to faktycznie my patrzymy na tą sztukę renesansu. Jeżeli to przemawia do nas i my wracamy z takiego wyjazdu szczęśliwi, zadowoleni, to dobrze. Właśnie powołanie sztuki jest po to, żeby ludziom nieść to dobro.
Czytał pan dużo bajek w dzieciństwie, opowiadała mama bajki, bo wiele tej baśni pana twórczości się pojawia.
Mama nie czytała żadnej bajki, bo mama była ciężko pracująca, bo to było na wsi, a na wsi to są zwierzęta, to są prace na polu. I to było bardzo jej taka wyczerpująca ta praca i czasami ona by mnie wolała, żeby jej tam ją zastąpić, żeby ja tam jej pomógł. Żadnej bajki, żadnej piosenki, tylko była ciężka praca i to trzeba było dać radę, żeby zdążyć. Zdążyć, póki siano nie zgniło, zdążyć zbierać warzywa czy rodzaj na polach. I ojciec i mama ciężko pracowali. Przez to ja wyrosłem też ciężko pracując i to był taki mój uniwersytet i nie było takich wakacji wypoczynkowych, tylko ten wypoczynek był na polu przy pracy i czasami fizyczna praca była nierówna siłą. A potem już zacząłem swoje takie nauki, sztuki, mając 14 lat kownie, to musiałem nawet troszkę zarobić na swoje te studia, bo rodzice zarabiali bardzo małe pieniądze.
To skąd te motywy baśniowe, skąd strachy na wróble w pana twórczości? To właśnie z tych pól, na których pan pracował?
Można powiedzieć, że z tego tak wynika, ponieważ to było nie tylko taka praca, ale obserwowanie rozmów, obserwowanie scen, które tam odbywały się, bo ja na wszystko patrzyłem przez swój pryzmat.
No i właśnie ten teatr, który w każdym momencie naszego życia się rozgrywa, pan widzi w każdej scenie, właśnie scenę teatralną.
Scena za sceną. Ta wystawa nazywa się Moje życie jak teatr. To tak naprawdę jest w życiu też. Czuję się jak teatrze. Czuję się, że jestem w jakiejś scenografii, że tu idę. Nawet jak kiedyś byłem w Chicago, dla studentów miałem lekcję i tam były letnie lekcje. No i później tam grupa powiedziała, że jeżeli ja z teatrem związany wszystko, to zrobię malutki film, taki zagrany. Film nazywał się Letni gość i on jest gdzieś w internecie, gdzieś. Ja tak wstaję z łóżka, ja powoli idę, coś tam robię i potem i szkicowniki, i ołówki, i światło. I potem pomyślałem, nawet to wygląda takie ciekawe, nie? Ale to było wszystko według tej sytuacji, taka pewna improwizacja. Ja bardzo lubię i cenię improwizację, bo improwizacja przynosi piękne rezultaty. Także improwizacja uważam i w sztuce, i muzyce jest absolutnie ważnej i cennej.
Statys Eidrigiewiczus to artysta wszechstronny. Stworzył swój własny świat, którego nie sposób pomylić z kimkolwiek innym. To świat baśniowy, pełen metafor i wieloznaczności. Jego bohaterowie przybierają postaci kukiełek o dużych oczach i kartoflanych nosach, przydrożnych strachów, ptaków z drewnianymi skrzydłami, czy też fruwających ludzi, a z artystą rozmawiała Danuta Sienkiewicz. Czułe miejsce i Baranowski, czyli Wojtek Baranowski, tak na co dzień, wystąpi już w najbliższy piątek w Centrum Kultury w Przeźmierowie. To o godzinie 19. Jeszcze są do zdobycia bilety, a dodajmy, że ta piosenka, która właśnie wybrzmiała, okazała się podwójnie platynowa. Podwójnie nagrodzona, także bardzo, bardzo się podoba i będzie można pewnie przy niej także popląsać w Domu Kultury w Przeźmierowie. W poszukiwaniu kinowych rekomendacji natomiast Maria Ratajczak wybrała się na film, który w tym roku przegrał w wyścigu po Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego, no ale nie znaczy to, że nie pojawił się w kinach, a przegrać w takiej rywalizacji to też jest w pewnym sensie wygrana. O tytule jest głośno, można go obejrzeć w kinach. Aida w reżyserii Jasmili Zbanić, czyli tym razem mamy do czynienia z artystką urodzoną w Sarajewie. Warto posłuchać, tym bardziej, że przy tym obrazie pracowali także polscy twórcy.
Aida to ważny film, wyjątkowo wart polecenia, trzeba obejrzeć. Poczułam, że muszę to zdanie wypowiedzieć na początku, bo choćby Państwo za moment przełączyli stację albo dojechali do celu i wyłączyli samochodowe radio, to wiem, że udało mi się przekazać to, co najważniejsze, że warto zarezerwować sobie kinowy bilet choćby na dziś wieczór. W multiplexach wprawdzie Aida przemyka już po cichu jakimś jednym popołudniowym seansem, ale można obejrzeć ją nadal w poznańskich kinach studyjnych, dziś choćby w Muzie albo Rialto. No dobrze, skoro to, co najważniejsze już powiedziałam, to teraz mogę się z czystym sumieniem rozgadać na moment i choć trochę tę moją rekomendację umotywować. Zacznijmy od kilku słów koniecznego wprowadzenia. Jest lato roku 1995, od kilku lat trwa krwawa wojna w Bośni i Hercegowinie. Miasto Srebrnica zostało przez ONZ ogłoszone strefą bezpieczeństwa, mimo to siły serbskie nie cofają się przed atakiem na nie. Tysiące mieszkańców miasta poszukuje schronienia w bazie ONZ. Tu, pod pozorem bezpiecznej ewakuacji cywilów, serbskie wojska oddzielają bośniackich mężczyzn i chłopców powyżej 15 roku życia od kobiet i dzieci. Wywiezionych i zamordowanych zostaje ponad 8 tysięcy mężczyzn i jest to największe ludobójstwo w Europie od zakończenia II wojny światowej. Te dramatyczne wydarzenia rozgrywają się na przestrzeni kilku dni, a widz odczuwa ciężar każdej mijającej godziny. Minuta po minucie wszystko to, co pewne, nienaruszalne, legnie w gruzach. To, co logiczne i racjonalne, zostanie podważone, a to, co możliwe do uratowania, bezpowrotnie utracone. Główną bohaterką filmu jest Aida, przed wojną nauczycielka, teraz tłumaczka w bazie ONZ. Ma na szyi identyfikator, jest wewnątrz bazy wojskowej, wydaje się więc, że może wiele, a niewiele jej zagraża. Jest kobietą, która w realiach wojny toczonej przez mężczyzn zachowuje trzeźwość umysłu, wolę życia i walki o przetrwanie przede wszystkim swoich synów i męża. W jej moc i rozsądek uwierzyłam od pierwszych kadrów, a to za sprawą pewnego i wyrazistego aktorstwa odgrywającej jej rolę Jasny Djurcić. A mimo to scena za sceną oręże wypada jej z dłoni, przytłacza nas bezradność i bezsilność w obliczu absurdu, wierności, przemocy i czystego zła. To właśnie to stopniowe pozbawianie bohaterki sprawczości i odbieranie nadziei sprawia, że film jest naprawdę poruszający. Reżyserka Aidę zadedykowała ofiarom ludobójstwa w Srebrnicy, ale też kobietom, które z tej masakry ocalały, a straciły mężów, ojców, braci i synów. To właśnie ta kobieca perspektywa jest w filmie kluczowa. Nie wojenne manewry i działania na froncie, a rozpaczliwa walka matki o ocalenie bliskich, a później jej rozdzierające osamotnienie. To film, który przytłacza realnością zła, które się dokonało. Obrazem tłumu uciekających ludzi, ich głodu, pragnienia, potu, krwi, śmierci i bólu, próbuje głośno wykrzyczeć, jak niebezpieczne są podziały tworzone między ludźmi. Kilka metaforycznych ujęć i osobista, intymna perspektywa bohaterki wynosi ten obraz na pewien poziom uniwersalności i sprawia, że naprawdę trudno przejść obok niego obojętnie. Powtórzę więc, polecam zdecydowanie.
Dodajmy, że Aida jest międzynarodową koprodukcją z polskim udziałem. Za montaż odpowiada Jarosław Kamiński, a polski skład uzupełnia producentka Ewa Puszczyńska, kostiumografka Małgorzata Karpiuk oraz autor muzyki Antoni Komasa-Łazarkiewicz. 27 minut po godzinie 18. Powoli zmierzamy do końca, ale obiecałam Państwu jeszcze garść informacji poetyckich, ponieważ jutro i w czwartek kolejna odsłona jesienna Festiwalu Poznań Poetów. Festiwalowe wydarzenia w Centrum Kultury Zamek. Polecamy Państwu serdecznie. Zerknijcie na stronę i wybierzcie koniecznie coś dla siebie, bo to będzie inwazja poetów na Poznań. I to nie wszystko, dlatego że w najbliższą sobotę w Teatrze Muzycznym w Poznaniu wraca Salon Poezji. Tym razem wiersze przeczyta nam obecny na miejscu aktor Jacek Braciak. No i jeszcze jedno przypomnienie. W najbliższy piątek, czyli 24 września, przypada 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida, jednego z czterech literackich patronów bieżącego 2021 roku. Poetyckich akcentów związanych z patronem na pewno też nie zabraknie na antenie Radia Poznań. Rafał Polecki jeszcze zostaje, za chwilę po 18.30 muzyczny młynek w towarzystwie Joanny Diviny, zatem zostawiam Państwa w dobrych rękach. Zostańcie przy głośnikach, jeśli to możliwe. Anna Jaworska. Do usłyszenia jutro po 9.00.